Dzień dobry Państwu, 26 marca 2021 roku. Witam Państwa, DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe.
Wszystko ma swoje priorytety.
Niestety,
wszystko ma swoje
wady,
zalety.
Hierarchia wartości,
obowiązki,
przyjemność,
kopowa podróż do przyszłości.
Wszystko ma swoje priorytety.
Niestety,
wszystko ma swoje
wady,
zalety.
Hierarchia wartości,
obowiązki,
przyjemności,
hip-hopowa podróż do przyszłości.
Hip-hopowej społeczności, fokus smog już gości. Jedna, jedyna sprawa godna wytrwałości. Niewiarygodnie szybki smog w świecie swych wartości. Powstałem z nicości, obrałem drogę ku wolności.
Pierwszy priorytet obrany serca bitem. Chociaż inne perspektywy rozmyte, to CTN, nie sen. Wiem, że mam to we krwi jak tlen.
Na pewno, pełna satysfakcja to jedno. Korzyść jest rzeczą tylko pokrewną. Nie pękam, nie stękam, to innych jest udręka. Nie błagam, nie klękam, mam radość w tych dźwiękach. Swobodnie słowa plątam na wszystkich moich frontach. Siedzę, kucam, rozrzucam je po kątach.
Przyjemne z pożytecznym to sukces odwieczny. Bez obawy ja jestem bezpieczny. Ale w jakim sensie, oto jest pytanie. Panie i panowie, otwarte losowanie. Los tej loterii ciąży na jednej karcie. Nie mam wyboru, za to ludzi poparcie. Prawdopodobieństwo jednak większe niż totka, że ta karta to nie plotka. Mam manię, to ciągłe słów kompletowanie. Tak było, jest i tak zostanie.
Fenomenalne powierzchnie tnące moim priorytetem. Analizuję barwy smoczo, czy są pryzmatem. Zatem czy to z kwadratem, czy solowym traktem, czy traktatem niepisanym, połączony z 3X-Clan, czy może paktem z magmagikiem i rachimologikiem. Jedno jest faktem, jestem remotechnikiem.
Wszystko ma swoje priorytety.
Niestety,
wszystko ma swoje
wady,
zalety.
Hierarchia wartości,
obowiązki,
przyjemności,
kopowa podróż do przyszłości.
Wszystko ma swoje priorytety.
Niestety,
wszystko ma swoje
wady,
zalety.
Hierarchia wartości,
obowiązki,
przyjemności,
kopowa podróż do przyszłości.
Jedyne niedogodności z powodu mojej miłości to szkolne zaległości, brak wyrozumiałości u gości, którzy nie chcą dzielić ze mną mojej radości. To boli, pierdolę, kręcę pokrętłem głośności.
Buja nie konika, magika, to nie filatelistyka czy numizmatyka. Nie mam też ochoty na zabawy żołnierzyka. Zegar, taktyka, a czasu my.
Ciągły trening sprawności, dosłownych walk. Kumite o autorytet, mój najwyższy priorytet. Czy to dla mnie brawa bite? Nie sądzę. Nie wierzę zbyt wysoko, nie mierzę, bo po co? Kiedy słowa się tak cyklicznie kosą, przy tym gdy inni się tak straszliwie pocą. Nie minocą.
Spalonymi mostami, łączę się z miastami, z takimi samymi jak ja, hip-hopowymi głowami. Tylko jedynie czasami, pomiędzy levelami, myślami, zajmuję się rzekami za plecami.
A więc informuję, w czym najlepiej się czuję, w czym specjalizuję i co mnie raduje. W świecie rzeczywistym stacjonuję, to tu funkcjonuję i wciąż kombinuję. Szczęście na bazie czyjejś porażki nie buduję. Stale komponuję, rymuję i się edukuję.
Pierwszy priorytet i znowu z apetytem. Jedynej sprawie oddanie całkowite. To chroni mnie tak jak posła immunitet. Karmię duszyczki, co nigdy nie są syte. To wpyte, że nie tylko dla mnie to pożytek. A co zdobyte, nigdy nie będzie szczytem.
Widzę szczyt za szczytem, zaszczyt za zaszczytem. Lśnienie mistrzostwa kieruje moim bytem. Ambicja spotyka się z uznaniem i zachwytem. Wyrzeczenia są tutaj jedynym zgrzytem. Priorytetem HIP, HOP, NIGD, YST, OP. Idę tym tropem, bawię się hip-hopem. Zalewam potopem rymów, kłopot za kłopotem.
Mrówka i charówka wspólne ze sobą, słówka wolna od nich, magówka, życie fajne jak kreskówka. Mam swój cel jak pocztówka, trafiać do adresata. W ten sposób podróżuję, lecz nie jak Magellan dookoła świata. I nie ma bata na jakiekolwiek zmiany, choć bieda przygniata.
Swoje priorytety,
niestety.
Wszystko ma swoje
wady,
zalety.
Hierarchia wartości,
obowiązki,
przyjemności,
hip-hopowa podróż do przyszłości.
Wszystko ma swoje priorytety,
niestety.
Wszystko ma swoje
wady,
zalety.
Hierarchia wartości,
obowiązki,
przyjemności,
hip-hopowa podróż do przyszłości.
Paktofonika i priorytety. na początek wiadomości sportowych. Dlaczego? Bo wczoraj trzeba było naprawdę ustalić sobie priorytety, bo działo się bardzo dużo wydarzeń sportowych równolegle. W WTA w Miami, ATP w Miami, potem jeszcze Mistrzostwa Świata w match playu w golfa, no i mecz polskiej reprezentacji z Węgrami na początek eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Wybraliśmy mecz. Czy to była dobra decyzja? Troszkę bolało znowu. Oglądanie polskiej reprezentacji jest bolesne. Tym razem nowy trener Paulo Sousa bardzo odważnie podszedł do tego spotkania. Paulo Sousa chyba dowiedział się, jakoś zauważył, że po prostu polscy obrońcy nie potrafią wyprowadzać piłki od tyłu i w związku z tym dokonał takiej rewolucyjnej zmiany. Nie wystawił do składu Kamila Glika, a wystawił za to Helika. Helik gra w Barnsley, w drugiej lidze angielskiej, czyli w The Championship, która generuje jakiś miliard euro rocznie, czyli mniej więcej 10 razy tyle co Ekstraklasa, w związku z tym jest prawdopodobnie na 10-krotnie wyższym poziomie niż Ekstraklasa. Ale jednak Sousa był krytykowany za tę decyzję przed meczem, w czasie meczu i po spotkaniu, tym bardziej, że niejako sam przyznał się do błędu, bo już w drugiej połowie wprowadził za Helika z powrotem Kamila Glika. Ale czy to było przyznanie się do błędu? Nie jestem pewien. Helik miał już żółtą kartkę i być może przejmował się Paulo Sousa, że być może właśnie druga żółta kartka i wtedy w dziesiątkę będzie już bardzo trudno odrabiać straty. Odrabiać straty, ponieważ już na początku spotkania w 10 minucie zespół polski stracił bramkę po kontrze. I tutaj właściwie trudno powiedzieć, że Helik był najsłabszym zawodnikiem polskiej defensywy. Zresztą Paulo Sousa chyba musi wiedzieć o tym, że właściwie takich obrońców na światowym poziomie to w Polsce po prostu nie ma. W związku z tym jakikolwiek będzie podejmował decyzję, kogo wystawi w obronie, będą bardzo trudne, bo niestety wśród Polaków grających czy w Ekstraklasie, czy za granicą nie ma naprawdę klasowych obrońców. Na pewno takim klasowym obrońcą nie jest Jan Bednarek, co było widać przez cały mecz wczorajszy. On słabo wyprowadza piłki, ale przede wszystkim bardzo słabo grał wczoraj w obronie. To on był winny utraty tej pierwszej bramki. Po prostu nie nadążył za zawodnikiem węgierskim, który wyszedł z własnej połowy. Był zdecydowanie za wolny. Ale też Jan Bednarek czasami ucieka się do tego, co Polacy lubią najbardziej, czyli wybijanie piłek z obrony na aferę. Zresztą równie słabo grał Wojciech Szczęsny. Tę pierwszą bramkę, którą straciliśmy, no mógł się lepiej zachować Wojciech Szczęsny. On również od czasu do czasu jednak wybijał piłki na aferę, co jest zupełnie bezsensownym graniem. Traciliśmy piłki praktycznie za każdym razem. Jeszcze w drugiej połowie pięknie podał wprost do przeciwnika, podczas gdy miał jednak obrońców. On chyba, Wojtek Szczęsny, nie ma zaufania do obrońców reprezentacji, że są w stanie wyprowadzić piłkę spod pressingu i dlatego też wyrzuca piłki do przodu na aferę. Tracimy piłki natychmiast. To jest gra z XIX wieku. Wojciech Szczęsny chyba jeden z najsłabszych zawodników polskiego zespołu. Jan Bednarek równie słaby. Helik no niczym się nie wyróżniał. Grał dosyć ostro, ostrzej niż pozostali polscy zawodnicy na początku spotkania. Dostał żółtą kartkę. Być może troszeczkę za wcześnie tę kartkę pokazał sędzia niemiecki, ale potem już musiał być bardzo ostrożny. Czy Kamil Glik, wchodząc do spotkania za Helika, był lepszy? Nie, obrona nie grała lepiej z Kamilem Glikiem, a Kamil Glik jednak tym razem bardzo starał się jednak podawać do pomocników. Chyba dlatego, że Sousa mu wpajał, że musi to robić, ale Kamil Glik po prostu nie jest klasycznym podającym zawodnikiem do pomocy i to chyba się już nie zmieni. Czy eksperyment z Helikiem będzie kontynuowany? Zobaczymy. Jeżeli chodzi o pozostałych polskich zawodników, no to Reca wyraźnie jakoś nie radził chyba sobie z tym systemem gry na początku. Tak biegał w ten z powrotem i właściwie nie wiadomo było, jakie jest jego ustawienie. Fatalnie grał w wręcz. Z kolei Sebastian Szymański, po prostu podania fatalne, ciągłe schodzenie do środka, to miał być wahadłowy, to miał być skrzydłowy, żadnej akcji praktycznie nie przeprowadził. Jedyne co zrobił, to może dwa dośrodkowania, które łatwo wybijali obrońcy węgierscy. A kto grał dobrze? Dobrze grał Krychowiak. To był jeden z jego lepszych meczów w reprezentacji. Dobrze moim zdaniem też grał Moder, chociaż podania i ich celność mogły być lepsze. Zieliński to chyba był jeden z najlepszych meczów w jego karierze, chociaż w pierwszej połowie był nieco zagubiony, zbyt wysoko ustawiony. Z kolei w drugiej połowie, jak się troszkę cofnął, grał z głębi pola, no to już był naprawdę bardzo dobry Zieliński. I być może jeszcze jednak będzie pociecha z tego zawodnika, którego zawsze krytykujemy za to, że nie jest w stanie wziąć ciężaru gry na siebie, że w tych najważniejszych meczach zawodzi, że chowa się, że właściwie jest niewidoczny. Lewandowski. Piękna bramka na 3-3 i to na pewno ratuje jego występ, bo generalnie grał słabo, cofał się nawet do obrony, tam słabo też grał. Lewandowski nie słynie z dobrych podań i to pokazał wczoraj, jego podania były albo za słabe, albo niecelne. Generalnie oczywiście nie otrzymywał żadnych takich dobrych podań, oprócz oczywiście tego, które zaserwował mu Bereszyński. Zresztą dobrze grający Bereszyński pięknie podał do Lewandowskiego i ten strzelił na 3-3. Arkadiusz Milik, absolutne nieporozumienie. Zawodnik poruszający się takim ruchem jednostajnym, irytujący właściwie z każdym dotknięciem piłki, nie potrafi przyjąć piłki, nie potrafi strzelić, nie potrafi ustawić się, nie potrafi biegać. Naprawdę bardzo słaby występ Milika, tylko że Milik po prostu gra słabo generalnie od już lat i nie wiadomo dlaczego jest powoływany do reprezentacji. Natomiast oczywiście najlepsze były zmiany wprowadzone przez Paulo Sousę, w szczególności ta, która polegała na wymianie Szymańskiego na Jóźwiaka. Ten zawodnik po prostu pokazał, jak powinien grać na prawym skrzydle wahadłowy. Po prostu raz podał pięknie, Piątek strzelił i to było też dobre wejście Krzysztofa Piątka. Z kolei potem pokazał się Zielińskiemu. Zieliński pięknie podał do Jóźwiaka i wtedy wyszliśmy na remis 2-2. Potem jeszcze oczywiście błędy w obronie i tutaj cała obrona słabo, Glik słabo, Bednarek również, no i Reca w obronie też trochę zagubiony. Natomiast kto jeszcze grał w miarę dobrze? No trudno powiedzieć już o kolejnych zawodnikach, natomiast wszedł jeszcze Grosicki, który no bardzo, bardzo słabo, bardzo słaby występ zaliczył. Miał właściwie jedną taką akcję po lewym skrzydle, gdzie widać było tę rdzę, że po prostu nie gra w klubie. No i rzeczywiście taki zawodnik no nie powinien być wystawiany do reprezentacji, jeżeli kompletnie w ogóle nie jest w rytmie meczowym. Tak więc polska reprezentacja, wiele zmian, było to w dalszym ciągu przez wiele czasu bolesne oglądanie polskiej drużyny, ale były też inne momenty. Były momenty takiej aktywnej, bardzo agresywnej gry w wysokim pressingu, kilka ładnych podań, trochę dynamiki w tej grze było, więc jakaś tam nadzieja jest. Natomiast no niestety nie zmienimy faktu, że Polska nie ma dobrych obrońców, a bez obrońców, jak pokazują te najlepsze zespoły, to właściwie jesteśmy bez szans. Najlepsze zespoły typu Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain pięknie wychodzą spod pressingu, ponieważ tam obrońcy rozgrywają, tam obrońcy mają wysokie umiejętności techniczne. Ani Jan Bednarek, ani Kamil Glik, Bereszyński może bardziej, ani Helik z Bandy, to nie jest ten poziom światowy. To nie jest ten poziom, który może nam dać rozgrywanie od tyłu, rozgrywanie spod wysokiego pressingu. Szymański nieporozumienie, Milik nieporozumienie, Jóźwiak powinien grać cały czas, Mateusz Klich pewnie wróci, Moder dobry występ, Krychowiak również. Także kilka pozytywów, kilka bardzo, bardzo słabych występów w polskiej reprezentacji, włącznie z Wojtkiem Szczęsnym, który praktycznie nic nie wybronił wczoraj, a jeszcze to irytujące wybijanie do przodu. Bardzo, bardzo nam to się nie podoba. Polska reprezentacja zremisowała 3-3 w pierwszym meczu z Węgrami. To nie pozbawia jeszcze nas szans na awans do Mistrzostw Świata w Katarze. Wczoraj odbywały się inne spotkania kwalifikacyjne z grupy europejskiej. No i zobaczmy, jakie tam były wyniki. Po pierwsze, Szwecja zmierzyła się z Gruzją. No i tam wrócił do reprezentacji Szwecji Zlatan Ibrahimowicz, 39-letni napastnik. Przyjął pięknie piłkę, podał i Klasen strzelił bramkę dla Szwecji. 1-0 zwycięstwo zespołu szwedzkiego. Po meczu Ibrahimowicz stwierdził, że zmieniamy system gry i troszkę to zajmie czasu, żeby wszyscy się do tego dostosowali, ale idziemy we właściwym kierunku. To trochę tak podobnie jak wypowiadali się polscy piłkarze po tym spotkaniu, że zmieniamy system gry, no i musimy się jeszcze dograć w tym nowym systemie i będzie lepiej. No ciekawe, Polacy oczywiście mają trudne zadanie przed sobą, bo jadą na Wembley już w przyszłym tygodniu i mecz z Anglią na pewno będzie bardzo, bardzo trudny. W innych spotkaniach wczoraj, jeżeli chodzi o naszą grupę, to grał zespół Albanii na wyjeździe z Andorą i wygrał 1-0. Z kolei zespół angielski grał z San Marino. To było takie spotkanie zupełnie różnych klas, różnych kategorii wagowych. Anglicy wygrali 5-0. Być może trochę za mało. Spodziewali się pewnie kibice więcej, że być może wyrównają rekord Niemiec, którzy pokonali 13-0 zespół San Marino. Dwie bramki Dominika Calverta-Luina, jedna bramka Rahima Sterlinga. James Ward-Prowse otworzył wynik w 14 minucie, no i piękną bramkę strzelił Oli Watkins, debiutujący w reprezentacji Anglii. Na boisko nie wyszedł Harry Kane, no bo trener stwierdził, że San Marino to może Harry Kane odpocząć. On ma bardzo dużo spotkań ostatnio i będzie na pewno potrzebny w meczu chociażby z Albanią, gdzie jadą w tej chwili Anglicy, a potem w meczu na Wembley z Polską. Anglia San Marino 5-0. W innych grupach Niemcy grali z Islandią i bramki Leona Gorecki, Kaja Havertza i Ilkaya Gündogana dały zwycięstwo zespołowi niemieckiemu 3-0 na początek kampanii eliminacji do Mistrzostw Świata. To nie był jakiś super występ z naszej strony, ale bardzo było ważne, żeby rozpocząć tę eliminację zwycięstwem, tak powiedział trener Joachim Löw. Z kolei zespół Danii zanotował bardzo ważne zwycięstwo nad Izraelem na wyjeździe. Jonas Wind, on stworzył bramkę dla Martina Braithwaite'a, a potem sam strzelił bramkę drugą dla Danii w meczu z Izraelem. Jakie jeszcze inne spotkania odbyły się wczoraj? W wcześniejszych spotkaniach Bułgaria przegrała ze Szwajcarią 1-3, to pewnie nie jest niespodzianka. Szkocja zremisowała z Austrią 2-2. Z kolei Rumunia grała z zespołem Macedonii Północnej i wygrała 3-2. To było ciężko wywalczone zwycięstwo. Z kolei Hiszpania tylko remis w meczu z Grecją. To na pewno duży sukces Greków. Na wyjeździe z Hiszpanią zremisować, no to jest coś. Włochy pokonały Irlandię Północną 2-0. Już jutro kolejne mecze w fazie grupowej. Druga kolejka spotkań eliminacji do Mistrzostw Świata. No my będziemy grać z Andorą, ale to chyba w niedzielę, a potem jedziemy na Wembley. Tak więc polska reprezentacja rozpoczęła już kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Gra polskiej reprezentacji pozostawia wiele do życzenia. jeszcze jest to bolesne jednak oglądanie naszej reprezentacji, to wybijanie na aferę, to wybijanie na chaos. Być może jednak Sousa poprowadzi polski zespół do troszeczkę takiego ładniejszego stylu gry i będziemy przynajmniej z przyjemnością oglądać naszych zawodników w akcji. A na razie troszkę jeszcze bólu pozostaje przy oglądaniu naszej reprezentacji. Sophie Hunger mówi o tym bólu. There is still pain left. Sophie Hunger w utworze There is still pain left. Sophie Hunger to artystka ze Szwajcarii. W utworze o tym, że pozostał jeszcze ból, chyba mówi o tym, że rzeczywiście bolesne jest czasami oglądanie w akcji polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do tych koszmarów, o których mówi też Sophie Hunger w tym utworze You kiss your nightmares everywhere. Mamy nadzieję, że tego koszmaru nie będziemy musieli przeżywać odbywać na Wembley, bo tam niestety polska reprezentacja nie radziła sobie historycznie dobrze. Właściwie tylko chyba jeden remis zanotowała i to w 1973 roku. Mówiłem już wczoraj, że trudno było wybrać sport czy wydarzenie sportowe, które można byłoby śledzić, bo wiele z nich odbywało się równolegle wczoraj. Jednym z tych bardzo ważnych wydarzeń były Mistrzostwa Świata w golfie, te Mistrzostwa Match Playa. A Mistrzostwa Match Play to jest taka rozgrywka w golfie, gdzie zawodnicy grają przeciwko sobie na 18 dołkach i grają o to, kto wygra więcej dołków. Wtedy jak już ktoś wygra, na przykład wygrywa 4 na 3 do końca, no to się kończy mecz i mówi się, że się wygrało 4 i 3. Mistrzostwa Świata odbywają się w Austin, w stanie Texas, ale jeszcze powiedzmy, jak przebiega rywalizacja na innym turnieju, który odbywał się wczoraj równolegle w Kenii. To już drugi turniej z kolei z cyklu European Tour, czyli tej najwyższej klasy rozgrywkowej europejskiego golfa. Tam startował Adrian Merong, ale niestety nie przeszedł tak zwanego kata, czyli po pierwszych 2 dniach nie zakwalifikował się do finałowych 2 dni. Tam świetnie spisuje się Justin Harding, który wygrał poprzedni turniej w Kenii i teraz również prowadzi i to po 3 dniach notuje już wynik 17 poniżej par, ma 3 uderzenia przewagi nad całą grupą zawodników na drugim miejscu. Daniel Van Tonder, również z południowej Afryki, David Drysdale, Darren Fitchard, Marcus Armitage, Anglik, Christopher Reitan, Norweg i Jazz Janowatenond. To jest zawodnik z Tajlandii. Oni wszyscy na minus 14 na drugim miejscu. 3 uderzenia przewagi, ale jak taka grupa zawodników jest tuż za nim, no to jednak będzie trudno wygrać Justinowi Hardingowi. Zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie przebiegać dzisiaj. Dzisiaj już ostatni dzień tego turnieju. Z kolei jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w golfie. Mistrzostwa Świata wczoraj Patrick Cantlay wygrał z Carlosem Ortizem z Meksyku i już ma 2 zwycięstwa, no i jest bardzo blisko awansu do tej szesnastki, która już będzie grała w takim systemie pucharowym. Na razie rozgrywają mecze w grupach. 16 grup po czterech zawodników, każdy gra z każdym. Zwycięstwo to 1 punkt, remis to 0,5 punktu. No i w przypadku remisów w tych grupach, jeżeli ktoś w tabeli będzie miał taki sam wynik, to potem jest dogrywka. W związku z tym dzisiaj dużo się będzie działo. Będzie pewnie kilka dogrywek. Z kolei Patrick Reed to jest Captain America, który świetnie spisuje się w Ryder Cupie, reprezentując Stany Zjednoczone. Wyszarpał remis w poprzednim dniu, grając z Babą Watsonem. Tym razem jednak wygrał z południowoafrykańczykiem Christianem Bezuidenhoutem i w dalszym ciągu ma szansę awansu do szesnastki. Matthew Fitzpatrick, Anglik, przegrał poprzedniego dnia z Jordanem Spieth'em, ale teraz zwyciężył z Corey Connersem i jeszcze zachował szansę, chociaż jeżeli Jordan Spieth wygra swój mecz następny, no to zostanie Matt Fitzpatrick już wyeliminowany. Justin Thomas już nie będzie grał w szesnastce. Numer 2 na świecie przegrał swoje 2 spotkania. No ale pierwsze spotkanie przegrał z Mattem Kuczarem, a drugi mecz przegrał z Kevinem Kisnerem, który jest zawodnikiem, który broni tytułu mistrza świata w matchplayu. Miał więc bardzo, bardzo trudną grupę, ale jednak on był faworytem tej grupy, a już odpadł. Tony Finau fatalnie grał poprzedniego dnia, teraz zremisował z Willem Zalatoris, ale chyba już nie ma szans na awans, bo Dylan Fratelli już ma 2 zwycięstwa i to on od niego wszystko zależy. On może awansować i to będzie na pewno duża niespodzianka. Bryson DeChambeau, najdalej na świecie uderzający golfista, sensacyjnie pierwszego dnia przegrał z Francuzem Antoinem Rosnerem, który był rozstawiony z numerem 58, a jednak pokonał DeChambeau. Wczoraj DeChambeau jednak wygrał dopiero na przedostatnim dołku z Siwoo Kimem. Siwoo Kim już wyeliminowany, ale dzisiaj będzie grał Bryson DeChambeau z Tomim Fleetwoodem. To będzie niebywale interesujące spotkanie. Kto wygra ten mecz, ten najpewniej awansuje do szesnastki. Viktor Hovland, bardzo, bardzo dobry Norwek, był faworytem swojej grupy, a już odpadł. Dwa mecze przegrane. Pierwszy przegrał ze Strillmanem, drugi z Bernem Wiesbergerem i już jedzie do domu. Colin Morikawa również słabo. Jedna porażka i jeden remis, a tam świetnie radzi sobie Billy Horschel i to najpewniej on awansuje dalej. Paul Casey tym razem wygrał wczoraj, przegrał, ale na razie w tej grupie prowadzi jednak Mackenzie Hughes z dwoma zwycięstwami. Sergio Garcia, Hiszpan, świetna forma. Dwa zwycięstwa i to on pewnie awansuje dalej. Z kolei Victor Perez, który tak dobrze grał poprzedniego dnia, tym razem przegrał z Russellem Henley i tam wszystko otwarte. Numer jeden na świecie Dustin Johnson zremisował tylko z Robertem McIntyre i teraz wszystko będzie zależało od ich spotkań dzisiejszych, bo Robert McIntyre będzie grał z Adamem Longiem, a Dustin Johnson z Kevinem Na. Zobaczymy, jak ta rywalizacja się rozstrzygnie. Rory McIlroy, który pierwszego dnia przegrał bardzo wyraźnie z Ianem Poulterem, tym razem wygrał bardzo wyraźnie, no ale Ian Poulter wygrał już drugi mecz i to najpewniej on awansuje. No, jeszcze tam jest możliwość dogrywki, jeżeli mecze ułożyłyby się po myśli Rory'ego McIlroya. John Rahm, dwa zwycięstwa i będzie walczył z Ryanem Palmerem o awans do szesnastki. Dzisiaj bardzo ciekawe mecze będą, wszystkie już rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o to, kto wejdzie do pierwszej szesnastki, do tej szesnastki, która już będzie walczyła o Mistrzostwo Świata. A potem już jutro rano będą mecze 1/8 finału, a po południu mecze już ćwierćfinałowe, a z kolei w niedzielę półfinały i finał. A tak więc zawodnicy będą musieli rozgrywać po dwa spotkania jednego dnia. To już będzie duże obciążenie, w szczególności dla starszych zawodników, bo przecież tam grają nie tylko 20-latkowie, ale też zawodnicy, którzy mają tak powyżej 40 lat, więc to może być dla tych starszych zawodników wyzwanie, żeby zagrać dwa mecze jednego dnia. Żeby przejść pole golfowe, no to jest jakiś spacer 11-12-kilometrowy. Dwa razy 12 kilometrów to można się już trochę zmęczyć, nawet jeżeli ma się Kadiego, który dźwiga twoją torbę. Zobaczymy. Ci najważniejsi zawodnicy, większość z nich będzie musiała bardzo walczyć do samego końca, tak jak Bryson DeChambeau, tak jak Rory McIlroy, niektórzy już odpadli, będą musieli walczyć o prawo do świętowania, tak jak w utworze Beastie Boys, You Gotta Fight for your right to party. Too close. Powiedziałem już, że wczoraj trudno było się zdecydować, co wybrać. Tyle wydarzeń sportowych rozgrywanych było równolegle. Na przykład WTA Miami Open to turniej tenisowy, który jest określany jako piąta lewa wielkiego szlema. I wczoraj dwie polskie zawodniczki startowały w tym turnieju. Magda Linette, która w pierwszej rundzie pokonała przeciwniczkę ze Stanów Zjednoczonych, 16-letnią Armstrong. Tym razem mierzyła się z już rozstawioną zawodniczką, z zawodniczką brytyjską Johanną Konta. I niestety przegrała 4-6, 5-7. Zaraz po niej na kort z kolei wyszła po raz pierwszy w Miami, bo w pierwszej rundzie Iga Świątek miała wolny los. Wyszła Iga Świątek właśnie i grała z Krejcikową. Krejcikowa Czeszka, która doszła aż do finału turnieju w Dubaju, w którym to przegrała z Garbini Muguruzą. Wcześniej w tym turnieju właśnie z Garbini Muguruzą przegrała Iga Świątek. Krejcikowa bardzo waleczna była w tym meczu z Muguruzą i wydawało się, że tutaj może sprawić sporo problemów Idze Świątek, ale jednak Iga Świątek już w pierwszym secie prowadziła 5-1 i potem jakoś zastopowała. Troszkę jakiś miała zastój, ale potem jednak wygrała 6-4, w drugim secie już 6-2, no i awansowała już do następnej rundy, do rundy trzeciej. Wczoraj kilka innych ciekawych spotkań. Te mecze naszych zawodniczek odbywały się na korcie numer 5, czyli nie były takie najciekawsze, przynajmniej tak był uznawane przez organizatorów, bo na tych najważniejszych kortach, na Grand Stand Madison Keys przegrała z Chorwatką Koniuch 4-6, 2-6. Potem na ten kort wyszła Ashley Barty, rozstawiona z numerem 1 w rankingu numer 1 na świecie. Ashley Barty pokonała Kucową 6-3, 4-6, 7-5, czyli trzech setów aż potrzebowała Ashley Barty, żeby pokonać Słowaczkę. Sewastowa potem grała też w trzech setach z Coco Gauff, ale wygrała 1-6, 6-2, 6-3 i to pewnie jest niespodzianka. Amerykanie pewnie liczyli, że ta nastolatka rozstawiona z numerem 31 jednak poradzi sobie z Łotyszką. W innych spotkaniach z kolei na korcie numer 1 Sloane Rogers przegrała ze Svitoliną, która była rozstawiona, która jest rozstawiona z numerem 5, 6-3, 5-7, 3-6. Angelika Kerber, która mieszka w Puszczykowie koło Poznania. Bardzo cieszymy się, że wygrała 6-0, 6-0, bo w ostatnim czasie coś Angelice Kerber nie szło, zarówno w Australian Open odpadła szybko, jak i w tych turniejach w Katarze czy w Dubaju. Pironkowa przegrała z Sabalenką. Halep, z którą najprawdopodobniej spotka się w czwartej rundzie nasza Iga Świątek, jeżeli do tej rundy dotrwa zarówno Halep, jak i Iga Świątek. Tym razem Halep pokonała francuskę Garcię, też potrzebowała trzech setów, 3-6, 6-4, 6-0. Z kolei Petra Kwitowa tylko dwóch setów potrzebowała, żeby wygrać z francuską Alice Cornet 6-0, 6-4. Dzisiaj kolejne mecze w WTA Miami i kolejne bardzo ciekawie zapowiadające się spotkania. W szczególności wychodzi na kort Naomi Osaka. To po raz pierwszy po tym triumfie w Australian Open będzie grała z Tomljanovic z Australii. To trudna przeciwniczka. Petkovic będzie grała z Sofią Kenin, rozstawioną z numerem 4 w tym turnieju. Muguruza już będzie grała na korcie numer numer 1, to jest Butch Buchholz. Wang jest przeciwniczką Garbini Muguruzy. Wang z Chin. Karolina Pliskova będzie grała z Zheng z Chin. A potem jeszcze Sloane Stephens z Anisimową. Także wiele ciekawych spotkań dzisiaj na kortach WTA w Miami, ale dla nas najważniejsze, że Iga Świątek gra dalej. Będziemy mogli dalej cieszyć się grą naszej najlepszej zawodniczki, która uderza pięknie, uderza mocno i jest po prostu taką silną kobietą. I mamy dla niej utwór Poppy Ajuda o takim właśnie tytule Strong Woman dla Igi Świątek. I'm unstable, but you take me as I am when I'm unable to control myself, I scare myself sometimes. But you lift me up, you bring me back to life, time after time. brytyjska artystka Poppy Judah w utworze Strong Woman, mocna kobieta. Ten utwór dedykujemy Idze Świątek, która już jest w trzeciej rundzie WTA Miami Open, rozgrywanego właśnie na Florydzie. Polscy kibice ostrzyli sobie apetyty na te konkursy Pucharu Świata w Planicy, konkursy lotów narciarskich, bo przecież żyła w świetnej formie ostatnio po tych Mistrzostwach Świata, no a jeszcze Kamil Stoch walczący o drugie miejsce potencjalnie w całej klasyfikacji Pucharu Świata. Okazało się, że Kamil Stoch już po pierwszym skoku miał wolne wczoraj, bo skoczył poniżej 200 metrów i zajął 31 miejsce, nie awansował do finałowej rozgrywki, podobnie zresztą jak Dawid Kubacki, który był 32, a z kolei Halvor Egner Granerud, który już zdobył Puchar Świata, był przedostatni. Tak więc faworyci słabo. Żyła dosyć dobrze w pierwszej kolejce, w drugiej 230,5 metra i zajął 10 miejsce. W drugiej serii jeszcze pojawili się Stękała, który skoczył 225,5 metra, no i wolny 231 metrów. Tak więc żyła wolny i Stękała w drugiej rundzie, a Stoch i Kubacki odpadli już po pierwszej. Wygrał te zawody Japończyk Kobayashi, 244,5 metra w drugiej serii, a drugi był Niemiec Markus Eisenbichler. No on jednak powiększył przewagę nad Kamilem Stochem. Trzeci był Karl Geiger, ale na tym nie kończą się zawody Pucharu Świata w Planicy, bo jeszcze dzisiaj konkurs indywidualny, w sobotę konkurs drużynowy i jeszcze jeden konkurs indywidualny w niedzielę, więc jest szansa na odrobienie strat przez polskich zawodników, w szczególności Kamila Stocha czy Dawida Kubackiego, a Żyła być może wróci do formy z Mistrzostw Świata. Zobaczymy. Niestety też był taki dosyć nieszczęśliwy upadek podczas tych zawodów, właśnie podczas serii treningowej. Norweg Daniel Andre Tande podczas serii próbnej koszmarnie upadł. Helikopter zabrał go do szpitala, ale jego stan na szczęście oceniany jest jako stabilny. Oddycha samodzielnie, w związku z tym nic chyba wielkiego tak się nie stało. Jeszcze zobaczymy oczywiście, bo ze zdrowiem trzeba bardzo, bardzo uważać. Życzymy naszym zawodnikom przede wszystkim bezpiecznych, wysokich, ale bezpiecznych lotów. The Birds, 8 miles high. Może nie aż tak wysokich jak na 8 mil, ale wysokich i dalekich dla polskich skoczków narciarskich. We'll be right back. The Birds w utworze 8 Miles High. Skoczkowie narciarscy polscy, ale nie tylko, będą walczyć w Pucharze Świata w Planicy. Dzisiaj jeszcze kolejny konkurs indywidualny, jutro drużynowy i w niedzielę jeszcze konkurs indywidualny. Życzymy im dalekich lotów, może nawet na te 8 mil w górę. Ale również dzisiaj rozpoczynają się treningi przed Grand Prix Bahrainu. Wraca Formuła 1. Dzisiaj treningi, jutro kwalifikacje, w niedzielę o 17:00 wyścig. Rozpoczyna się sezon Formuły 1. The Guardian podsumowuje zespoły i ich szanse na zwycięstwo. Mercedes oczywiście jak zwykle faworytem, mimo tego, że przed sezonem ten samochód nie spisywał się jakoś super, no ale w tym zespole jest przecież Lewis Hamilton. On będzie jechał po kolejne już mistrzostwo świata. Ósme już mistrzostwo świata. Wygrał do tej pory 95 razy i 98 razy zajmował pole position. No i jego nie można wykluczać z tej rywalizacji o mistrzostwo świata. Na pewno będzie w dalszym ciągu faworytem. On jedzie z Valtteri Bottasem, który wygrał tylko 9 razy do tej pory i w zeszłym sezonie był bardzo słaby. Jeżeli pojedzie tak słabo jak w zeszłym sezonie, to na pewno już w kolejnym nie utrzyma miejsca w Mercedesie. To jest bardzo ważny sezon dla Valtteriego Bottasa. Kto może zagrozić Mercedesowi? Oczywiście Red Bull. Oni świetnie spisywali się w tych wszystkich testach przed rozpoczęciem tego sezonu i tam jeździ przecież wspaniały Max Verstappen, który wygrał już 10 razy, ale na pewno liczy na zwycięstwo w ogóle w mistrzostwach świata. Dołącza do niego Sergio Perez, który tak bezceremonialnie został zwolniony z Racing Pointu, kiedy zatrudnili włodarze tamtego zespołu Sebastiana Vettela. On ma szansę teraz jeździć naprawdę, naprawdę bardzo szybkim bolidzie, a przecież ma już jedno zwycięstwo Grand Prix właśnie w Bahrajnie w poprzednim sezonie. McLaren jest bardzo szybki. Oni mają silniki Mercedesa. Z kolei oczywiście Red Bull ma silniki Hondy, które spisują się podobno fantastycznie. A teraz McLaren z Mercedesem. Oni mogą zagrozić zarówno Mercedesowi, jak i Red Bullowi. I tam jeździ Daniel Ricciardo od tego sezonu. Po tym jak Carlos Sainz przeszedł do Ferrari, to Daniel Ricciardo z Renault przeszedł do McLarena i razem z Lando Norrisem mogą walczyć o wysokie miejsca w tym sezonie Formule 1. Aston Martin to jest przebrandowiony zespół Racing Point. Aston Martin, Lance Stroll, jego ojciec zainwestował w ten zespół, przebrandowił na Astona Martina. Tam występuje Sebastian Vettel i Lance Stroll, ale czy będą w stanie zagrozić tym największym? Raczej spodziewamy się, że będą walczyć o miejsce czwarte, piąte. Alpine to nowa nazwa zespołu Renault. I tam mamy Polaka. Jednym z menadżerów jest inżynier Marcin Budkowski, który będzie zarządzał całą techniczną stroną Renault. Oni raczej w tym sezonie nie będą się ścigać o zwycięstwa. Raczej w środku stawki szykują się na przyszły rok, ale tam będzie jeździł Fernando Alonso. A jak jeździ Fernando Alonso, to będzie się działo. Esteban Ocon również w tym sezonie będzie jeździł w Alpine, czyli w zespole Renault. Ferrari fatalny poprzedni sezon. Sebastian Vettel odszedł, no ale teraz Charles Leclerc i Carlos Sainz. No gorzej chyba już być nie może. Zobaczymy, czy Ferrari wróci do rywalizacji w tym sezonie. Ma na pewno wspaniałych, młodych, żądnych zwycięstw zawodników w osobie Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza, który jednak będzie miał pewnie problemy z tym, żeby rywalizować ze swoim poprzednim zespołem McLarenem, który wydaje się być szybszy w tym sezonie. Kolejne zespoły to Alfa Tauri, to jest ten drugi zespół Red Bulla, tam Pierre Gasly, który wygrał w zeszłym sezonie jeden wyścig, i nowy zawodnik zupełnie, Japończyk Yuki Tsunoda. Ciekawe, jak Japończyk spisze się w tym zespole siostrzanym Red Bulla. Alfa Romeo, którego chyba w dalszym ciągu sponsoruje nasz Orlen. Tam Kimi Räikkönen i Antonio Giovinazzi. Nie spodziewamy się, żeby w jakikolwiek sposób mogli zagrozić tym najlepszym. Pewnie będą walczyć o to, żeby nie być ostatni. Haas z kolei ma Mika Schumachera. Syn Michaela Schumachera będzie na pewno w centrum uwagi w tym sezonie. Czy Haas ma samochód, który jest w stanie zagrozić najlepszym? Pewnie nie, ale Mick Schumacher, geny to są jednak najlepsze geny na świecie i być może on pokaże, że w Formule 1 również jest w stanie się ścigać tak dobrze jak w Formule 2. A potem mamy jeszcze Williamsa, który pewnie będzie zaliczać ogony jak zwykle. George Russell, świetny kierowca, no ale w dalszym ciągu związany kontraktem z Williamsem, najprawdopodobniej nie będzie walczył o najwyższe cele w tym roku, a obok niego Nicola Latifi i najprawdopodobniej będą też problemy, żeby się zakwalifikować do drugiej rundy kwalifikacji. Black Midi i Speedway będzie się działo na torze w Bahrajnie już w niedzielę i wszyscy kierowcy już są gotowi.
New city, old buildings, build this ground on floodplain, in navy water, and Duckship Park. New city, old buildings, cars are going, missing tonight, to live next to, live next to the game, new flats, new ground. This code, honey, won't build it. Honey, won't build. Honey, won't. Honey, won't build this code. Honey, won't build it. Honey, won't build.
Black Midi w utworze Speedway. Speedway można przetłumaczyć jako tor wyścigowy. A już dzisiaj treningi, jutro kwalifikacje, a w niedzielę startuje Formuła 1. Kto wygra, kto będzie mistrzem świata w tym roku? Czy Lewis Hamilton sięgnie po 8. zwycięstwo w mistrzostwach świata? Zobaczymy. Z kolei na parkietach NBA może działo się mniej niż poza parkietami NBA, bo tam właśnie wczoraj minęła już ta data, kiedy można dokonywać różnych transferów pomiędzy drużynami i właściwie takim najważniejszym wydarzeniem było to, co się nie wydarzyło, bo Kyle Lowry zostaje w Toronto, nie przeszedł do Miami. Z kolei Miami Heat jednak udało się im zatrudnić Victora Oladipo, który wcześniej występował występował w tym meczu gwiazd. Z kolei Chicago Bulls pozyskali Nikolę Vucevicia z Orlando Magic. Chicago Bulls wyraźnie chcą w tym roku zaistnieć już w playoffach, dlatego pozyskali tego świetnego zawodnika z Orlando Magic. Ale jutro czekają nas kolejne spotkania w akademickich mistrzostwach koszykówki Stanów Zjednoczonych NCAA. Igra Loyola Chicago z kapelanką 101-letnią siostrą Jean. Czy ona przyniesie sukces, czy ona przyniesie szczęście zespołowi z Loyola Chicago? Grają tym razem z Oregon i są w sumie teraz po raz pierwszy faworytami. Sweet 16, czyli już tylko 16 zespołów zostało w rywalizacji o mistrzostwa akademickie Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie będzie potrzeba takiej interwencji ponad, jakby to powiedzieć, z niebios chyba. Ale są moje Love Resurrection. We all need divine intervention. Alison Moyet i Love Resurrection Will Need Divine Intervention. To już na zakończenie wiadomości sportowych. W piątek 26 marca 2021 roku w Radio Sport, na radiosport.online. DJ Spaca żegna Państwa i życzy miłego weekendu.